Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Sostenes, brat, zborowi Boga w Koryncie, do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich, a także i naszym. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Boga, która wam została dana w Chrystusie Jezusie, że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim, we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu, tak jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w was. Tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, jako nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między wami rozłamów i abyście byli zespoleni jednym duchem i jedną myślą. Zostało mi bowiem oznajmione o was, moi bracia, od domowników Chloi, że wśród was są spory. A mówię o tym, bo każdy z was dobitnie mówi: ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. Rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł został za was przybity do krzyża lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nie ochrzciłem nikogo z was z wyjątkiem Kryspusa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że chrzciłem w moje imię. Ochrzciłem też i dom Stefana. W końcu nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem. Bo Chrystus nie posłał mnie chrzcić, ale głosić Ewangelię, nie w mądrości słowa, by krzyż Chrystusa nie został pozbawiony swojego znaczenia. Bo słowo o krzyżu dla tych, którzy istotnie giną, jest głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: zniszczę mądrość mądrych, a zrozumienie rozumnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrość tego świata? Skoro bowiem mądrości Boga świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie głoszenie zbawić wierzących. A gdy Żydzi domagają się cudu, a Grecy szukają mądrości, my jednak głosimy Chrystusa, który jest ukrzyżowany. Dla Żydów to wprawdzie zgorszenie, a dla Greków głupota. Lecz dla samych powołanych, i Żydów, i Greków, głosimy Chrystusa, moc Boga i mądrość Boga. Gdyż to, co głupie u Boga, mądrzejsze jest od ludzi, a to, co słabe u Boga, mocniejsze jest od ludzi. Przypatrujcie się bowiem swojemu powołaniu, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale to, co głupie dla świata, wybrał Bóg, by zawstydzić mądrych, i słabych ze świata wybrał Bóg, by zawstydzić mocnych. I to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co jest wzgardzone, wybrał Bóg, i co jest niczym, aby zniszczyć to, co jest czymś, aby przed Jego obliczem nie chlubiło się żadne ciało, lecz przez Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby tak, jak jest napisane, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Rozdział drugi. A ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością słowa lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem rozsądziłem, aby nie znać nic innego między wami z wyjątkiem Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A ja stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem, a moje słowo i moje głoszenie nie było w przekonujących słowach ludzkiej mądrości, ale w manifestacji ducha i mocy, aby wiara wasza nie była oparta na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Mądrość natomiast głosimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego wieku, ani władców tego wieku, tracących na znaczeniu. Ale głosimy mądrość Bożą ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przeznaczył przed wiekami dla naszej chwały, której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz jak jest napisane, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co nie wstąpiło do ludzkiego serca, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam natomiast objawił to Bóg przez swego Ducha. Duch bowiem bada wszystko i głębokości Boga. Bo któż z ludzi zna to, co ludzkie, jak tylko Duch ludzki w nim? Tak i to, co z Boga, nikt nie zna, jak tylko Duch Boga. Ale my nie przyjęliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy znali to wszystko, co zostało nam darowane przez Boga, o których też mówimy, nie w słowach nauczanych przez ludzką mądrość, lecz w słowach nauczanych przez Ducha Świętego i to, co duchowe, z duchowymi łączymy. Jednak zmysłowy człowiek nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem są dla niego głupotą i nie może ich poznać, ponieważ duchowo są rozsądzane. Ale duchowy człowiek wprawdzie rozsądza to wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest rozsądzany. Kto bowiem poznał myśl Pana? Kto go pouczy? Ale my mamy myśl Chrystusa. Rozdział trzeci. A ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych i jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko dałem wam pić, a nie pokarm stały, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze jesteście cieleśni, skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie po ludzku? Skoro bowiem mówi ktoś, ja właściwie jestem Pawła, a inny, ja Apollosa, czyż nie jesteście cieleśni? Kim więc jest Paweł? Kim Apollos? Czyż nie sługami tylko, przez których uwierzyliście, tak też, jak każdemu dał Pan? Ja zasadziłem, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg. Także ani ten, kto sadzi, jest kimś, ani ten, który podlewa, ale Bóg, który daje wzrost. A ten, który sadzi i ten, który podlewa, są jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do własnego trudu. Jesteśmy bowiem Bożymi współpracownikami, a wy Bożą rolą, Bożą budowlą jesteście. Według łaski Bożej, która została mi dana, jako mądry mistrz budowlany założyłem fundament, a inny na nim buduje, a każdy niech uważa, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, obok tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana lub ze słomy, to dzieło każdego stanie się widoczne, ten dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu jest ono objawiane, a jakie jest dzieło każdego, ogień doświadczy. Jeśli czyjeś dzieło, które budował, będzie trwać, otrzyma zapłatę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz on sam zostanie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niech nikt samego siebie nie zwodzi. Jeśli komuś z was wydaje się, że w tym obecnym wieku jest mądry, niech stanie się głupi, aby stał się mądry. Albowiem mądrość tego świata jest głupotą u Boga, gdyż jest napisane: On jest tym, który chwyta mądrych w ich przewrotności. I ponownie: Pan zna myśli mądrych, że są jałowe. Tak więc niech nikt nie chlubi się ludźmi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co nastaje, czy to, co ma nastąpić, wszystko jest wasze. A wy jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga. Rozdział czwarty. Tak niech nas człowiek zalicza jako do poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych. A tego w końcu wymaga się od szafarzy, aby każdy został znaleziony wiernym. Ale mi najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez ludzki dzień sądu, nawet i sam siebie nie sądzę. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, ale nie przez to jestem uznany za sprawiedliwego, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Tak więc nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświetli to, co jest ukryte w ciemności i ukaże zamysły serc, a wtedy każdy będzie miał pochwałę od Boga. A to wszystko, bracia, odniosłem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście nauczyli się na nas nie rozumieć ponad to, co jest napisane, abyście jeden ponad drugiego nie nadymali się pychą przeciwko innemu. Albowiem kto ciebie wyróżnia? I co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować i obyście zaczęli królować, abyśmy i my razem z wami królowali. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, pokazał jako ostatnich, jako skazanych na śmierć, gdyż staliśmy się publicznym widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. My jesteśmy głupi ze względu na Chrystusa, ale wy jesteście rozumni w Chrystusie. My jesteśmy słabi, a wy mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do obecnej chwili i łakniemy, i pragniemy, i jesteśmy nadzy, i bywamy policzkowami, i tułamy się. I trudzimy się, pracując własnymi rękami. Lżą nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my cierpliwie znosimy. Bluźnią nam, zachęcamy. Staliśmy się jakby śmieciem świata i odpadkami u wszystkich aż do teraz. Piszę to nie dlatego, żeby was zawstydzać, ale jako moje dzieci umiłowane napominam was. Bo choćbyście mieli dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, jednak ojców macie niewielu, bo ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez Ewangelię. Zachęcam więc was, stawajcie się moimi naśladowcami. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym dzieckiem i wiernym w Panu, który wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym zborze. Ale niektórzy nadeli się pychą, jak gdybym nie miał przyjść do was. Lecz przyjdę do was szybko, jeżeli Pan zechce, i poznam nie tylko słowo tych nadętych, lecz moc. Albowiem nie w słowie tych nadętych przejawia się Królestwo Boże, ale w mocy. Co chcecie? Mam przyjść do was z rózgą, czy też w miłości i w duchu łagodności? Rozdział 5. Powszechnie słyszy się o nierządzie między wami, i to takim nierządzie, jaki i nawet między poganami nie jest wymieniany, że ktoś ma żonę swojego ojca. A wy jesteście nadęci pychą, zamiast raczej zasmucić się, by został usunięty spośród was ten, który popełnił taki czyn. Ja wprawdzie chociaż jestem nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już zacząłem osądzać, tak jakbym był obecny, tego, który to uczynił. Gdy zbierzecie się razem w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój, z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddajcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch został zbawiony w dzień Pana Jezusa. Wasze chlubienie się nie jest dobre. Czy nie wiecie, że mała ilość kwasu całe ciasto zakwasza? Wyczyśćcie więc stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni, gdyż jako nasza Pascha został zabity na ofiarę za nas Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i niegodziwości, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie łączyli się z nierządnikami, ale niewątpliwie nie z nierządnikami tego świata, lub chciwcami, lub zdziercami, lub bałwochwalcami, skoro jesteście zobowiązani właśnie wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie łączyli się z kimś, jeśli ten jest nazwany bratem, a jest nierządnikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim razem nie jadali. Bo po co mi sądzić tych z zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych z zewnątrz natomiast osądzi Bóg. Usuńcie więc niegodziwego spośród was samych. Rozdział 6. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, być sądzonym przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat przez was jest sądzony, to czy jesteście niegodni sądzić w sprawach pomniejszych? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów, a co dopiero sprawy życiowe? Wy więc, jeśli macie sprawy życiowe do osądzania, to tych, którzy są bez znaczenia w zborze, sadzacie jako sędziów? Dla zawstydzenia was to mówię. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który mógłby rozsądzić pomiędzy swoim jednym a drugim bratem? Ale brat z bratem sądzi się i to przed niewierzącymi. Już to więc jest całkowitą porażką dla was, że macie ze sobą sprawy sądowe. Czemu raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Czemu raczej nie ponosicie szkody? Ale wy popełniacie niesprawiedliwość, wyrządzacie szkodę i to braciom. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani nierządnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A niektórzy z was takim byli, ale obmyliście się, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w duchu Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie będę przez coś owładnięty. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg i jedno, i drugie zniszczy. Ciało natomiast nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg natomiast i Pana wskrzesił i nas wzbudzi przez Jego moc. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czy mam więc wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? Z pewnością nie. Czy nie wiecie, że ten, kto jest złączony z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem, mówi Pismo, ci dwoje jednym ciałem. Ale kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed nierządem. Wszelki grzech, który uczyniłby człowiek, jest poza ciałem, lecz oddający się nierządowi grzeszy względem własnego ciała. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych? Drogo bowiem jesteście kupieni. Oddajcie więc chwałę Bogu w ciele waszym i w duchu waszym. One są Boże. Rozdział 7. A co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak z powodu nierządu niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma własnego męża. Niech mąż oddaje z życzliwością powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie włada swoim własnym ciałem, ale mąż. Podobnie i mąż nie włada swoim własnym ciałem, ale żona. Nie pozbawiajcie się wzajemnie tego, chyba że za wspólną zgodą na pewien okres, aby mieć czas postu i modlitwy. Potem ponownie bądźcie razem, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. A to, co mówię, mówię z przyzwolenia, a nie z rozkazu. Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli jak ja, ale każdy ma swój własny dar łaski od Boga. Ten oto taki, a ten taki. Mówię natomiast nieżonatym i wdowom, dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak ja. Ale jeśli wytrzymać nie mogą, niech się pobiorą, bo lepiej się pobrać niż płonąć namiętnością. A tym, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz Pan. Żona nie może zostać oddzielona od swojego męża, lecz jeśli została oddzielona, niech pozostaje niezamężna, albo niech pojedna się z mężem, a mąż niech nie oddala żony. Lecz pozostałym mówię ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. I żona, która ma niewierzącego męża, a on zgadza się z nią mieszkać, niech go nie oddala. Albowiem niewierzący mąż jest uświęcony przez żonę i niewierząca żona jest uświęcona przez męża, gdyż wtedy dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz natomiast są święte. A jeśli niewierzący oddziela się, niech jest oddzielony. Nie jest zniewolony brat lub siostra w takich przypadkach. Bóg jednak powołał nas do pokoju. Bo czy wiesz, żono, że zbawisz męża? Lub czy nie wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Zatem niech każdy postępuje tak, jak mu przydzielił Bóg. Jak każdego powołał Pan, tak też zarządzam we wszystkich zborach. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko zachowywanie przykazań Bożych. Każdy w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. Zostałeś powołany będąc niewolnikiem? Niech cię to nie martwi, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej z tego korzystaj. Albowiem kto jest powołany w Panu, będąc niewolnikiem, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy, w jakim stanie został powołany, bracia, niech w nim trwa przy Bogu. A co do panien, nie mam rozkazu Pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudach dobrze jest człowiekowi być takim. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj uwolnienia. Nie jesteś złączony z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli ożeniłeś się, nie zgrzeszyłeś. Jeśli też panna zaślubiła się, nie zgrzeszyła. Jednak tacy będą mieli ucisk w ciele, lecz ja chcę was oszczędzić. A to mówią bracia, że czas jest skrócony. Odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się radują, jakby się nie radowali. A którzy kupują, jakby nie trzymali tego, co pozyskali. A którzy używają tego świata, jakby go nie nadużywali, bo przemija postać tego świata. A chcę, abyście byli wolni od trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie. Jest różnica między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem, a mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was pętle, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. A jeżeli ktoś sądzi, że niestosownie postąpiłby wobec swojej panny, by miała przekroczyć lata swojej młodości, oraz że tak powinno się stać, niech czyni co chce, nie grzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu, bez przymusu i panuje nad własną wolą, osądził to w swoim sercu, aby zachowywać swoją pannę w dziedzictwie, dobrze czyni. A tak, kto poślubia swoją pannę, czyni dobrze, a kto nie zaślubia, czyni lepiej. Żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż. Jeśli jednak usnąłby jej mąż, jest wolna, by wyjść za mąż, za kogo chce, byle tylko w Panu. Ale według mojej rady jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a wydaje mi się, że i ja mam Ducha Bożego. Rozdział 8. Co do ofiar składanych bożkom, wiemy, że wszyscy mamy poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. A jeśli ktoś mniema, że coś zna, niczego jeszcze nie zna, tak jak należało poznać. lecz jeśli ktoś miłuje Boga, ten też jest przez Niego poznany. Co do pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym, ani nie ma żadnego innego Boga z wyjątkiem jednego. I chociaż rzeczywiście są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy to na ziemi, jest wielu takich bogów i panów. Ale dla nas jest jeden Bóg Ojciec, z którego wszystko, i my dla Niego, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. Ale nie we wszystkich jest to poznanie. Niektórzy natomiast sumieniem pod wpływem bożka jedzą pokarmy aż do teraz jako ofiarowane bożkowi, a sumienie ich będąc słabe jest plamione. Ale pokarm nie stawia nas przy Bogu, bo jeśli jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, nic nam nie brakuje. Baczcie natomiast, aby to wasze prawo wyboru nie było powodem potknięcia dla słabych. Jeśli bowiem ktoś ujrzałby ciebie, który masz poznanie, spoczywającego przy posiłku w świątyni bożka, to czy słabe sumienie jego nie będzie pobudzone do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom? I ulegnie zgubie z powodu twojego poznania słaby brat, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc wobec braci i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie wobec Chrystusa. Dlatego jeśli pokarm powoduje upadek mojego brata, nie będę jadł mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata. Rozdział 9. Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was rzeczywiście nim jestem, bo pieczęcią mojego apostolstwa wy jesteście w Panu. Moja obrona przed tymi, którzy mnie sądzą, jest taka. Czy nie mamy prawa zjeść i wypić? Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry, żony, jak i pozostali apostołowie i bracia Pana i Kefas? Czy ja jeden i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Kto służy w wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę, a owocu jej nie spożywa? Lub kto pasie trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Czy mówią to tylko po ludzku? Czy i prawo tego nie mówi? Bo w prawie Mojżesza jest napisane: nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. Czy Bóg troszczy się o woły? Czy nie mówi tego zwłaszcza ze względu na nas? Bo z powodu nas zostało napisane, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że w swojej nadziei będzie miał udział. Jeżeli my posialiśmy wam duchowe dobra, cóż to wielkiego, jeżeli będziemy rządzić wasze dobra cielesne? Jeśli inni uczestniczą w waszym przywileju, czemu raczej nie my? Nie skorzystaliśmy jednak z tego prawa, ale wszystko znosimy, abyśmy nie stwarzali jakiejś przeszkody Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy przy rzeczach poświęconych pracują, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają udział z ofiar ołtarza? Tak też Pan rozporządził, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli. Ja jednak z żadnej z tych rzeczy nie skorzystałem, a nie napisałem tego, aby tak się ze mną stało, bo lepiej jest dla mnie umrzeć, niż miałby mnie ktoś pozbawić tej chluby. Bo jeśli głoszę Ewangelię, nie jest to moją chlubą, taka bowiem ciąży na mnie konieczność, a biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii. Jeśli bowiem z własnej woli to czynię, mam zapłatę, a jeśli niechętnie, to sprawuję powierzone mi szafarstwo. Jaka więc jest moja zapłata? Taka, abym głosząc Ewangelię, przedkładał Ewangelię Chrystusa za darmo, tak, by nie używać mojego prawa, jakie mam z racji Ewangelii. Będąc bowiem wolnym wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem dla wszystkich, bym tym liczniejsze grono pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, abym pozyskał tych, którzy są pod prawem. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, chociaż nie jestem bez prawa Bożego, lecz pod prawem Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się jak słaby, abym pozyskał słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym przynajmniej niektórych zbawił. A to czynię dla Ewangelii, abym stał się jej uczestnikiem. Czy nie wiecie, że biegnący na stadionie wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. A każdy, który walczy, od wszystkiego się powstrzymuje. Oni wprawdzie, aby otrzymać wieniec zniszczalny, my natomiast niezniszczalny. Ja więc tak biegnę, nie jak w niepewne, uderzam pięściami, nie jak ten, kto uderza w powietrze, ale biję do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, bym innym głosząc sam czasem nie został zdyskwalifikowany. Rozdział 10. Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze i wszyscy w Mojżesza zanurzyli się w obłoku i w morzu i wszyscy zjedli ten sam duchowy pokarm i wszyscy wypili ten sam duchowy napój, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich Bóg nie miał upodobania, ciała ich bowiem zostały rozrzucone na pustyni. A te wydarzenia stały się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak jest napisane, siadł lud, aby zjeść i wypić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się nierządowi, jak niektórzy z nich oddali się nierządowi, i padło ich jednego dnia 23 000. A nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli za sprawą niszczyciela. To wszystko natomiast zdarzało się im dla przykładu, a zostało napisane dla napomnienia nas, do których dosięgnął koniec wieków. A tak, komu wydaje się, że stoi, niechaj patrzy, aby nie upadł. Nie inna pochwyciła was pokusa, jak tylko ludzka, ale Bóg jest wierny. On nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad to, co możecie unieść, ale razem z pokusą uczyni i wyjście, abyście ją mogli cierpliwie dźwigać. Dlatego, moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Jako do rozsądnych mówię, wy osądźcie, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusa? Bo jak jeden jest chleb, tak też wielu nas jest jednym ciałem. Wszyscy mamy bowiem cząstkę z tego jednego chleba. Przyglądajcie się Izraelowi według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Co zatem mówię? Że bożek jest czymś lub że ofiara złożona bożkom jest czymś? Raczej, że to, co ofiarują poganie, ofiarują demonom, a nie Bogu. A nie chcę, abyście stawali się współuczestnikami demonów. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie mieć udziału w stole Pana i stole demonów. Czy chcemy pobudzać Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka swego, lecz każdy tego, co drugi osoby. Jedźcie wszystko, co sprzedaje się w jatkach, o nic nie pytając, z powodu sumienia. Albowiem Pana jest ziemia i cała jej pełnia. A jeśli ktoś z niewierzących zaprosi was, a chcecie pójść, wszystko, co przed wami jest postawione, jedźcie, o nic nie pytając, z powodu sumienia. Jeśli natomiast ktoś powiedziałby, to jest ze złożonej bożkom ofiary, nie jedźcie z powodu tego, który to ujawnił i z powodu sumienia, gdyż Pana jest ziemia i cała jej pełnia. Mówię natomiast nie o twoim sumieniu, ale o tej drugiej osoby, Dlaczego bowiem inne sumienie sądzi moją wolność? A jeśli ja z wdzięcznością biorę cząstkę pokarmu, dlaczego mają mi urągać za to, za co ja dziękuję? Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Boga. Tak jak i ja staram się we wszystkim podobać się wszystkim, nie szukając w tym korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Rozdział 11. Stawajcie się naśladowcami moimi, tak jak i ja naśladuję Chrystusa. A chwalę was, bracia, że we wszystkim o mnie pamiętacie, jak wam przekazałem, tak przekaz ten zachowujecie. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony – mąż, a głową Chrystusa – Bóg. Każdy mężczyzna, gdy modli się i prorokuje, mając nakrytą głowę, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy modli się albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jest jednym i tym samym z tą, która została ogolona. Albowiem jeśli kobieta nie jest nakryta, niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, to niech jest nakryta. Mężczyzna istotnie nie powinien mieć nakrytej głowy, gdyż rozpoczyna jako obraz i chwała Boga. Kobieta natomiast jest chwałą mężczyzny. Gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny. Bowiem i mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy nad nią ze względu na aniołów. Jednakże w Panu ani kobieta nie jest bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami w sobie. Czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż i nie sama natura uczy was, że jeśli mężczyzna nosi długie włosy, jest to dla niego hańbą? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, jest to jej chwałą, gdyż włosy dane jej są zamiast okrycia. A jeśli ktoś myśli być kłótliwym, my takiego zwyczaju nie mamy, ani zbory Boga. A to nakazując, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Bo istotnie, najpierw słyszę i po części wierzę, że gdy schodzicie się jako zbór, są wśród was podziały. Bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. Gdy więc schodzicie się razem na to samo miejsce, nie jest to jednak spożywanie wieczerzy pańskiej, bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść. Jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo czy gardzicie zborem Boga i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co wam powiem? Czy mam was pochwalić? W tym was nie pochwalam. Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb. A gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy, mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Tak więc, kto jadłby ten chleb albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba i z kielicha tego niech pije. Bo kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pana, własny sąd je i pije. Dlatego między wami jest wielu słabych i chorych i liczni śpią. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy ze światem nie zostali skazani. A tak, moi bracia, gdy schodzicie się, aby zjeść, oczekujcie jedni na drugich. A jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. Rozdział 12. A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, abyście pozostali w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków was prowadzono i daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty. I nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są rodzaje służby, ale Pan ten sam. I różne są sposoby działania, ale Bóg ten sam, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu dawany jest przejaw ducha ku wspólnemu pożytkowi. Istotnie bowiem jednemu przez ducha dane jest słowo mądrości, a innemu słowo poznania według tego samego ducha. A innemu wiara w tym samym duchu, a innemu dary uzdrowień w tym samym duchu, a innemu dzieła mocy, a innemu prorokowanie, a innemu rozróżnianie duchów, a innemu rozmaite rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając stosownie każdemu, jak chce. Gdyż jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo za sprawą jednego ducha my wszyscy w jednym ciele zostaliśmy zanurzeni, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednym duchu. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by nawet powiedziała stopa, ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z tego ciała, czy dlatego nie jest z tego ciała? A jeśli by powiedziało ucho, ponieważ nie jestem okiem, czyż wbrew temu nie jest z tego ciała? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzie byłoby powonienie? A tymczasem Bóg umieścił członki, każdy jeden w nich w ciele, tak jak chciał. A jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzie byłoby ciało? A teraz, wprawdzie członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Albo z kolei głowa nogą, nie potrzebuję was. Lecz o wiele bardziej te członki, które wydają się być słabsze w ciele, są niezbędne. A te, które uważamy za mniej szacowne w ciele, te otaczamy większym szacunkiem. A naszym intymnym członkom okazujemy większą przyzwoitość. Lecz nasze przyzwoite członki nie mają takiej potrzeby. Lecz Bóg tak połączył ciało, że dał temu, któremu brakuje czci, większy szacunek, aby nie było w ciele rozdarcia, ale by członki tak samo się o siebie nawzajem troszczyły. A gdy jeden członek cierpi, współcierpią z nim wszystkie członki. Gdy natomiast doznaje chwały jeden członek, współradują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. I te właśnie członki Bóg ustanowił w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, potem mających przejawy mocy, potem dary, uzdrawiania, pomocy, kierowania, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają przejawy mocy? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią innymi językami? Czy wszyscy je tłumaczą? Starajcie się usilnie o znaczniejsze dary, a ja wam lepszą ukazuję drogę. Rozdział 13. Jeśli bym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, staje się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Jeśli miałbym proroctwo i znał wszystkie tajemnice i miał wszelkie poznanie, jeśli miałbym pełnię wiary, tak, że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, jestem niczym. a choćbym część po części rozdał ubogim cały swój majątek i choćbym swoje ciało oddał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łagodna jest, miłość nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie jest nadęta pychą, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie przypisuje żadnego zła, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Wszystko przykrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim ma nadzieję, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, stracą na znaczeniu, choć języki ustaną, choć poznanie przestanie mieć znaczenie. Albowiem po części poznajemy i po części prorokujemy, a gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy to, co częściowe, straci na znaczeniu. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, wnioskowałem jak dziecko, a gdy stałem się mężczyzną, uznałem za bezużyteczne to, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby w zwierciadle, w zagadce, a wówczas ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, ale wówczas poznam tak, jak zostałem dokładnie poznany. Teraz więc trwa wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Rozdział 14. Zabiegajcie o miłość, starajcie się też usilnie o to, co duchowe, a najbardziej o to, by prorokować. Albowiem kto mówi innym językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go bowiem nie słucha, a on w duchu mówi tajemnice. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, zachęceniu i pocieszeniu. Kto mówi innym językiem, buduje samego siebie, a kto prorokuje, ten buduje zbór. A chciałbym, abyście wszyscy mówili innymi językami, lecz bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi innymi językami. Chyba, żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. A teraz, bracia, jeśli przyszedłbym do was, mówiąc innymi językami, na co bym się wam przydał, jeśli nie mówiłbym do was, czy to w ramach objawienia, czy poznania, czy prorokowania, czy nauki? Przecież i rzeczy martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydały różnych dźwięków, jak dałby się rozpoznać, co jest grane na flecie, a co na cytrze? Jeśli bowiem trąba wydaje niewyraźny dźwięk, kto będzie gotować się do wojny? Tak i wy, jeśli w innym języku nie wydajecie słowa zrozumiałego, to jak można rozpoznać, co zostało powiedziane? Mówić bowiem będziecie na wiatr. Jest tak wiele przykładów dźwięków na świecie i nic nie jest bez dźwięku. Jeśli bym nie znał znaczenia słów, będę dla tego, do którego mówię, cudzoziemcem, a ten, który do mnie mówi, będzie dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, skoro jesteście zapaleńcami duchów, pragnijcie obfitować w te, które budują zbór. Dlatego ten, kto mówi innym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Bo jeśli modlę się innym językiem, modli się mój duch, ale rozum mój jest bezowocny. Co zatem jest? Będę modlił się duchem, będę modlił się i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał rozumem. Stąd, jeśli będziesz błogosławił duchem, w jaki sposób zajmujący miejsce prosty człowiek powie na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale inny się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja więcej niż wy wszyscy mówię innymi językami. A w zborze wolę powiedzieć 5 słów za pomocą mojego rozumu, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów w języku niezrozumiałym. Bracia, nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym, co złe, a w myśleniu stawajcie się dojrzali. W prawie jest napisane: w obcych językach i przez usta obcych będę mówić do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Zatem inne języki są znakiem, czy nie dla wierzących, czy raczej dla niewierzących, A prorokowanie czy nie dla niewierzących, czy raczej dla wierzących? Jeżeli więc szedłby się cały zbór na jedno miejsce i wszyscy mówiliby innymi językami, a weszliby tam jacyś prości ludzie albo jacyś niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? A jeśli by wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący albo jakiś prosty człowiek, to jest przez wszystkich przekonany i przez wszystkich rozsądzany. I tak sprawy ukryte w jego sercu stają się jawne i tak padając na twarz odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest w was. Cóż więc, bracia, gdy schodzicie się, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma inne języki, ma tłumaczenie. Wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. Jeżeli ktoś mówi innym językiem, to niech mówią po kolei dwóch lub najwięcej trzech, a jeden niech tłumaczy. A jeżeli nie ma tłumacza, to niech milczą w zborze, a mówi sobie samemu i Bogu. Prorocy natomiast niechaj mówią dwaj albo trzej, a inni niechaj rozsądzają. A jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy, bo wszyscy możecie pojedynczo prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy doznawali zachęty. A duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Kobiety wasze niech milczą w zborach, albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być podporządkowane, tak jak mówi prawo. A jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech pytają w domu swoich mężów, bo hańbiące dla kobiety jest mówić w zborze. Czy od was wyszło Słowo Boże? Czy tylko do was jedynych przyszło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym, niech poznaje dokładnie, że to, co wam pisze, są to polecenia Pana. A jeśli ktoś tego nie uzna, niech nie jest uznany. A tak, bracia, starajcie się usilnie, aby prorokować i nie zabraniajcie mówić innymi językami. Wszystko niech się dzieje godnie i zgodnie z porządkiem. Rozdział 15. A daję wam dogłębnie poznać, bracia, Ewangelię, którą wam ogłosiłem, którą też przyjęliście i w której stoicie, przez którą też jesteście zbawieni, jeśli trzymacie się jej w tym słowie, które wam ogłosiłem jako dobrą nowinę, chyba że na próżno uwierzyliście. Albowiem na początku przekazałem wam to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism i że został pogrzebany i że został wzbudzony trzeciego dnia według pism i że został ukazany Kefasowi, a potem 12. Potem został ukazany więcej niż 500 braciom naraz, z których większość pozostaje przy życiu, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a na końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny, aby być nazywany apostołem, ponieważ prześladowałem zbór Boga. Lecz z łaski Boga jestem tym, kim jestem, a łaska Jego wobec mnie nie stała się daremna, lecz bardziej niż oni wszyscy trudziłem się. Jednakże nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Dlatego czy to ja, czy tamci, w ten sposób głosimy i tak uwierzyliście. Ale jeżeli o Chrystusie głosi się, że jest wzbudzony z martwych, jakże więc mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli natomiast nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie jest wzbudzony. A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, wtedy i próżne jest nasze głoszenie, próżna też nasza wiara. Jesteśmy też uznani za fałszywych świadków Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wzbudził Chrystusa, którego nie wzbudził, skoro umarli nie są wzbudzani. Jeśli bowiem umarli nie są wzbudzani, to i Chrystus nie jest wzbudzony. A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, próżna jest wasza wiara, jeszcze jesteście w waszych grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Ale teraz Chrystus jest wzbudzony z martwych i stał się pierwociną tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyjdzie powstanie z martwych. Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy natomiast we właściwym szyku, jako pierwocina Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę i moc. Bo trzeba, aby On królował, dopóki nie położy wszystkich wrogów pod Jego stopę, a jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć. Wszystko bowiem poddał pod Jego stopę, a gdy mówi, że wszystko jest poddane, to oczywistym jest, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy wszystko zostanie mu poddane, wtedy też i sam Syn zostanie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo co uczynią ci, którzy są chrzczeni za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wzbudzani, to dlaczego są chrzczeni za umarłych? Dlaczego i my narażamy się na niebezpieczeństwa każdej godziny? Codziennie umieram na waszą chlubę, którą mam w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem w Efezie z dzikimi zwierzętami, jaką mam z tego korzyść, jeśli umarli nie są wzbudzani? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie dawajcie się wprowadzić w błąd. Złe rozmowy niszczą dobre obyczaje. Ocknijcie się dla sprawiedliwości i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga, mówią to dla waszego zawstydzenia. Ale powie ktoś, a jak wzbudzeni są umarli i w jakim ciele przychodzą? O nierozumny, to, co ty siejesz, nie jest ożywiane, jeśli nie obumrze. A co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma wyrosnąć, ale siejesz nagie ziarno, trafi się pszeniczne lub jakieś z pozostałych, a Bóg daje mu ciało takie, jakie chce, a każdemu z nasion ciało jemu właściwe. Nie każde ciało jest tym samym ciałem, ale istotnie inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, jeszcze inne ryb, a inne ptaków. I są ciała niebiańskie i ciała ziemskie, lecz istotnie inna jest chwała niebiańskich, a inna ziemskich. Inna chwała słońca, inna chwała księżyca i inna chwała gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się w chwale. Tak jest i ze wzbudzeniem umarłych. Siane jest ciało w zniszczalności, wzbudzane jest w niezniszczalności. Siane jest w zniewadze, wzbudzane jest w chwale. Siane jest w słabości, wzbudzane jest w mocy. Siane jest ciało duszą żyjące, wzbudzane jest ciało duchowe. Jeżeli jest ciało duszą żyjące, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Jednak nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co duszą żyjące, potem to, co duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi jest ziemski, drugi człowiek Pan z nieba. Jak i ten ziemski, tacy i ziemscy ludzie, a jak i ten niebiański, tacy i niebiańscy. A tak, jak nosiliśmy obraz tego ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz tego niebiańskiego. To natomiast mówią bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie może odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby, bowiem zatrąbi trąba, a umarli zostaną wzbudzeni jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które jest zapisane. Pochłonięta została śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Gdzie o Hadesie twoje zwycięstwo? Lecz żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest prawo. ale Bogu niech będzie wdzięczność, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi umiłowani, stawajcie się stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Rozdział 16. A co do składki na świętych, i wyczyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie, gromadząc według tego, jak mu się powodzi, żeby nie czynić składek dopiero wtedy, kiedy przyjdę. A gdy przybędę, tych, których uznacie za wypróbowanych, poślę z listami, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli byłoby słuszne, bym i ja miał iść, pójdą razem ze mną. A przyjdę do was, gdy przejdę Macedonię, bo przemierzam Macedonię. U was natomiast być może pozostanę albo i przezimuję, abyście wy mnie wyprawili w drogę, gdziekolwiek pójdę. Nie chciałbym bowiem, teraz przechodząc tylko, was zobaczyć, ale mam nadzieję zatrzymać się u was przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. A zostanę w Efezie aż do pięćdziesiątnicy. Otworzyły się bowiem przede mną szeroko drzwi do działania, a sprzeciwiających się jest wielu. A jeśli przyjdzie Tymoteusz, uważajcie, aby przebywał u was bez obaw, bo dzieło Pana sprawuje jak i ja. Niech go nikt nie lekceważy, ale wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go zachęciłem, aby poszedł do was z braćmi, ale w ogóle nie było wolą Boga, aby teraz miał przyjść. Przyjdzie jednak w dogodnym czasie. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Wszystko u was niech się dzieje w miłości. A zachęcam was, bracia, wiecie, że dom Stefana jest pierwociną Achai i że sami siebie stawili do służby świętym. Bądźcie poddani takim ludziom i każdemu współpracującemu i trudzącemu się. A cieszę się z przyjścia Stefana i Fortunata i Achaika, że wasz brak oni wypełnili. Pokrzepili bowiem mojego i waszego ducha. Miejcie uznanie dla takich. Pozdrawiają was zbory, które są w Azji. Pozdrawiają was bardzo w Panu Akwilla i Pryscylla ze zborem, który jest w ich domu. Pozdrawiają was wszyscy bracia. Jedni drugich pozdrówcie pocałunkiem świętym. Pozdrowienie moją Pawła ręką dopisuję. Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie wyklęty. Maranatha. Łaska Pana Jezusa Chrystusa z wami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.